mogą się zmieścić w tym, co nazywamy teatrem.
Inferno, Purgatorio i Paradiso to trzy festiwalowe sekcje, w których będą pokazywane spektakle. Festiwal Boska Komedia potrwa od czwartku do 14 grudnia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
Dobry wieczór Państwu. Jest wtorek, drugi dzień grudnia, 21.07. Beata Grabarczyk i Rafał Lewandowski. Witamy Państwa w punkcie widzenia, czyli będziemy zajmować się zagranicą. Zaczniemy od Ukrainy i porozmawiam o Andriju Jermakowie. Dowiedzą się Państwo, co to jest za postać i skąd się wzięła i co znaczy to, że Jermak odszedł. No, teoretycznie złożył dymisję, no nazwijmy to tak, ale tak naprawdę wszyscy wiemy, że o tę dymisję został poproszony. No i może się nie na Jermaku tylko skończyć, ale to wszystko za chwilę w rozmowie, a potem proszę Państwa, Wenezuela, no słyszeli Państwo w serwisie informacyjnym, że Donald Trump zapowiedział, że będzie atak lądowy na Wenezuelę, chociaż umówmy się, no z Trumpem to jest tak, że dzisiaj jest atak, a jutro nie. Chociaż rzeczywiście sytuacja chyba nie wygląda najlepiej, bo po dwóch rozmowach telefonicznych nie mamy, znaczy telefonicznych Donalda Trumpa z prezydentem Nicolasem Maduro, nie mamy żadnych informacji na temat tego, co miałoby się w tych rozmowach pojawić. Znaczy jest jedna tylko informacja, ale o tym też powiemy Państwu w drugiej części programu. No a na początek rozmowa z Michałem Potockim z Dziennika Gazety Prawnej. To jest rozmowa, którą zarejestrowałam dziś po południu. Piątek. Doszło do dymisji Andrija Jermaka. Kto to właściwie jest i skąd on się wziął w ukraińskiej polityce?
To jest człowiek, który przyszedł do ukraińskiej polityki z tego samego miejsca, z której przyszedł do niej Wołodymyr Zełenski. To znaczy z branży filmowej, z branży rozrywkowej. To był człowiek, który był producentem filmowym. Współpracował bardzo długo również z Wołodymyrem Zełenskim i z różnymi jego projektami. Był też producentem jednego z najbardziej kasowych filmów w historii ukraińskiej kinematografii, czyli takiej koprodukcji ze Słowacją pod tytułem Granica, o różnych przygodach przemytników na granicy właśnie ukraińsko-słowackiej. Został szefem biura prezydenta Zełenskiego jako druga osoba, to znaczy początkowo Zełenski zrobił szefem biura człowieka związanego z oligarchą, który był jakby motorem napędowym kampanii, Andrija Bohdana, ale po paru miesiącach, jak się umocnił, poczuł się silny, dokonał wymiany, Bohdan został odsunięty i Zełenski zdecydował się powołać na to stanowisko właśnie Andrija Jermaka. I teraz specyfiką, bardzo ważną specyfiką ukraińskiego systemu politycznego czy życia politycznego jest to, że człowiek, który stoi na czele biura prezydenta, ma ponadwymiarową władzę i kontrolę nad wszystkim, nie wynikającą z konstytucji. To znaczy konstytucja w ogóle nie przewiduje takiej instytucji jak biuro prezydenta czy administracja prezydenta, a co za tym idzie, nie precyzuje, jakie kompetencje ten człowiek ma. Ale tradycyjnie było tak, że szefowie najpierw administracji prezydenta, ze Zełenskiego biura prezydenta, niejako rozciągali swoje kompetencje do granicy możliwości. I Jermak bywał nazywany drugą osobą w państwie, słusznie, a nawet niektórzy
złośliwi... wiceprezydentem, nie?
Wiceprezydentem, a nawet tak najbardziej złośliwe określenie, które mi się najbardziej podoba swoją drogą też, mówiło o tym, że Wołodymyr Zełenski jest zatrudniony w biurze Andrija Jermaka na stanowisku prezydenta. To jest oczywiście przesadzone, ale prawda jest taka, że o ile Wołodymyr Zełenski jako prezydent, jako głowa państwa, jako najważniejszy człowiek w ukraińskiej polityce miał taką kontrolę strategiczną nad różnymi procesami zachodzącymi, o tyle Andrij Jermak miał kontrolę szczegółową, to znaczy on wprowadzał na przykład do ministerstw swoich ludzi w charakterze wiceministrów, którzy mieli kontrolować na bieżąco pracę rządu. Coś, czego konstytucja absolutnie nie przewiduje. Udało mu się wylobować w lipcu tego roku zmianę premiera na osobę, która była absolutnie mu powolna, czyli na Julię Swyrydenko, która była uznawana za osobę niekontestującą decyzji właśnie Jermaka. Miał ponadwymiarowy i absolutnie pozakonstytucyjny wpływ na spółki Skarbu Państwa. No i efektem było to, zresztą był też bardzo zaufany, to znaczy to też w drugą stronę działało. Zełenski mu powierzał najtrudniejsze zadania, zawsze wchodził do grona ludzi negocjujących najtrudniejsze kwestie, chociażby w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i to jeszcze sprzed czasów rosyjskiej inwazji, więc to jest człowiek, któremu Zełenski rzeczywiście bardzo mocno ufał i który, no, jego kariera jednak skończyła się dosyć niespodziewanie i dosyć mało kto chyba przypuszczał, że spektakularnie. Mało, szczerze mówiąc, ja się spodziewałem, że Zełenski będzie się starał jednak trochę dłużej utrzymać Jermaka na tym stanowisku, no chyba, że jeszcze teoretycznie jest możliwy taki manewr, że następcą Jermaka w biurze zostanie człowiek, który będzie posłuszny Jermakowi, albo przynajmniej postarają się tak zrobić, chociaż praktyka byłaby nawet w takim przypadku taka, że ten nowy człowiek, niezależnie od tego, żeby był uważany za człowieka Jermaka, to też by się starał wybić raczej na samodzielność i na autonomię stopniowo. Taka jest logika systemu ukraińskiego. Natomiast powiedzenie, że Jermak był nieformalnym wiceprezydentem, absolutnie przesadzone nie jest.
To tylko Jermak wydeptał sobie taką karierę u Zełenskiego. Czy w ogóle w systemie ukraińskim jest tak, że ten szef biura prezydenta, no to jest taka szara eminencja?
Zwykle tak było. Nie zawsze, ale rzeczywiście zwykle tak było. Albo inaczej. Szefowie administracji prezydenta byli naturalnymi kandydatami do roli szarej eminencji. Taką klasyczną szarą eminencją, która w zasadzie zapoczątkowała tę tradycję, był Wiktor Medwedczuk, który był szefem administracji prezydenta Leonida Kuczmy jeszcze. Medwedczuk to jest ten człowiek, który skończył karierę w Rosji, bo był kuratorem niejako obozu prorosyjskiego, współpracował z rosyjskimi służbami, w końcu został schwytany już w czasie rosyjskiej inwazji i wysłany do Rosji w zamian za dowódców pułku Azow. I on rzeczywiście zapoczątkował tradycję, zgodnie z którą szef administracji prezydenta jest człowiekiem stojącym ponad wszystkimi innymi organami władzy, chociaż nie wynika to z konstytucji. I siłą rzeczy taki model, w którym prezydent się rozpycha, a sam nie jest w stanie wszystkiego zrobić. Potrzebuje kogoś, kto kontroluje na bieżąco różne szczegóły i dba o szczegóły, a tym kimś w sposób naturalny jest szef jego biura czy też administracji. W te buty niejako starali się wchodzić wszyscy późniejsi kierownicy, czy prawie wszyscy późniejsi kierownicy administracji prezydenta, czy biura prezydenta, bo za Zełenskiego zmieniono nazwę. I zresztą, co ciekawe, zmiana nazwy z administracji prezydenta na biuro prezydenta miała symbolizować powrót do takich ram ściśle konstytucyjnych, czyli miano pozbawić administrację prezydenta nieformalnego wpływu na wszystko, a okazało się, że kto wie, czy Jermak nie był najpotężniejszym ze wszystkich szefów biur i administracji prezydenta z całej historii niepodległej Ukrainy.
Wiemy, że jego mieszkanie zostało przeszukane w ramach akcji Midas, czyli to jest ta akcja, w której prowadzone jest śledztwo w sprawie tej wielkiej korupcji w sektorze energetycznym. No ale nie wiemy tak naprawdę, co z tego przeszukania wyniknęło. Czy coś wyniknęło i czy wiadomo, o co tak naprawdę Jermak jest podejrzany?
Z tego, co wiadomo, formalne zarzuty postawione mu nie zostały, natomiast śledztwo jest rozwojowe, jak to się mówi ładnie. Ono ciągle trwa. To przeszukanie u Jermaka jest, ono było dużą sensacją w ukraińskim życiu politycznym, no bo jednak rzadko się w ogóle w jakimkolwiek państwie świata zdarza, żeby kogoś tak potężnego poddać śledztwu, żeby ktoś tak szybko niejako utracił wpływy, tak? I z najpotężniejszej, czy prawie najpotężniejszej osoby w państwie stał się osobą, której przeglądają się służby antykorupcyjne. To nie wiem, na kontynencie europejskim można chyba sięgnąć po przykład prezydenta Sarkoziego, który niedawno został skazany i na pewien czas nawet trafił do więzienia. Natomiast w jakiś taki paradoksalny, czy trochę perwersyjny sposób świadczy to o sile tych instytucji antykorupcyjnych, że one są w stanie uderzyć w samo serce systemu politycznego i to skutecznie. Rzeczywiście nieoficjalnie mówi się, politycy nieoficjalnie mówią, że Jermak dostanie zarzuty, usłyszy zarzuty. Wcześniej Narodowe Biuro Antykorupcyjne opublikowało i też na zasadzie takiego kontrolowanego prawdopodobnie przecieku wysłało do mediów fragmenty nagrań, które udało im się dokonać. I tam występuje postać, która jest powszechnie w tych nagraniach. Oni jakby bohaterowie tej afery posługiwali się pseudonimami, nadawali sobie pseudonimy. I powszechnie Andrii Jermak jest utożsamiany z kimś, kto na nagraniach występuje jako Alibaba. Alibaba, wszyscy kojarzymy Alibabę, miał pod sobą 40 rozbójników i to jest, no, te pseudonimy miejscami są rzeczywiście kongenialne, bym powiedział, bo lepiej oddają sedno różnych spraw niż jakieś sążniste eseje opisy, na ten temat. Tak. I no, prawdopodobnie organy antykorupcyjne zmierzają do tego, żeby udowodnić Jermakowi przed sądem, że on był jedną z tych osób, które stały na czele całego tego korupcyjnego spisku, razem z Tymurem Mindiczem, innym przyjacielem prezydenta Zełenskiego, któremu udało się uciec w ostatniej chwili z kraju i teraz mieszka w Izraelu i raczej mu proces bezpośredni nie grozi, bo ma też izraelski paszport, Izrael swoich obywateli nie wydaje. Mindicz był osobą jednak w cieniu, stojącą. On się stał sławny dzięki tej aferze. Natomiast Jermak był, no, jest powszechnie kojarzony, jest osobą, o której wszyscy wiedzą, jakie jego wpływy były. W związku z czym, gdyby udało się organom antykorupcyjnym udowodnić, że Andrii Jermak popełnił jakieś przestępstwo w ramach tej sprawy, no byłoby to, tak na szybko przeszukuję w pamięci, ale takiego precedensu w ukraińskiej historii, ukraińskiego życia politycznego nie było. Oczywiście stawiano zarzuty Janukowyczowi, on miał też zaoczne procesy o zdradę, o różne inne przestępstwa, ale jednak te sprawy toczyły się w czasie, kiedy ten system janukowyczowski dawno upadł. A tutaj mamy do czynienia ze sprawą, która toczy się w momencie, w którym system trwa, bo Wołodymyr Zełenski jest prezydentem i pozostanie tym prezydentem aż do rozejmu plus 90 dni na rozpisanie wyborów, no chyba żeby się sam podał do dymisji, ale w takim scenariuszu, no ja bym póki co włożył go pomiędzy książki pod szyldem political fiction. Natomiast ta sprawa jest rozwojowa i jeszcze przyniesie wiele sensacji, myślę.
No właśnie, pytanie jest to tak naprawdę rolę prezydenta w tej całej historii, no bo to jest dwóch jego bliskich przyjaciół i jeszcze Jermak dla, zdaje się, New York Post powiedział coś takiego: mojej godności nie chroniono, mimo że byłem w Kijowie od 24 lutego 2022 roku, nie chcę stwarzać problemów Zełenskiemu, dlatego idę na front. Te słowa mojej godności nie chroniono, no to tak trochę brzmi jak przytyk właśnie wobec prezydenta. I teraz pytanie, czy nie chroniono dlatego, że on tak bohatersko przy nim stał i był jego przyjacielem, czy też czuje się niechroniony, chociaż mógłby wiele na temat udziału Zełenskiego w tej sprawie powiedzieć?
Ja bym powiedział, że Jermak jest trochę niewdzięczny, bo jeżeli tak to ujmujemy, była chroniona dużo dłużej niż powinna była. To nie jest jakby ta sprawa, afera z Energoatomem, czyli z tym skandalem korupcyjnym w spółce będącej operatorem elektrowni atomowych, ona wyszła na światło dzienne jako afera kryminalna ujawniona przez odpowiednie struktury. Natomiast pretensje do Jermaka o łamanie zasad demokracji, o nieuczciwą walkę z opozycją, o różne inne manipulacje takim normalnym życiem politycznym, one były słyszane od bardzo dawna i od bardzo dawna między innymi Amerykanie jeszcze za czasów Joe'ego Bidena wskazywali Ukraińcom, że to jest osoba, której niekoniecznie chcieliby widzieć, którą niekoniecznie chcieliby widzieć w bezpośrednich relacjach. Więc ja bym powiedział, że Jermak nie ma na co narzekać, bo i tak był chroniony dłużej niż pewnie powinien. Natomiast jeśli chodzi o rolę Zełenskiego, to jest pytanie bardzo istotne i bardzo ciekawe. Nawet nie chodzi o to, czy on w tej aferze jest, ale czy jeżeli jest, to zostanie to ujawnione. Bo to jest pytanie też o to, czy czasem kierownictwo służb antykorupcyjnych, mając do wyboru uderzenie w prezydenta, który jednak cieszy się immunitetem jako prezydent, szef biura prezydenta niespecjalnie,
no i w czasie
biorąc
wojny,
pod uwagę tak, cały kontekst, tak, biorąc właśnie pod uwagę cały kontekst, kim jest prezydent w państwie czasów wojny, w sytuacji, w której nie można zgodnie z prawem przeprowadzić wyborów prezydenckich, wbrew temu, co Lud Maga na Twitterze wypisuje czasami, to ja myślę, że oni mogą się cofnąć, nawet gdyby coś znaleźli. A to pytanie jest zasadne, dlatego że cała ta sprawa opiera się na nagraniach przeprowadzanych przez NABU, czyli takie CBA ukraińskie, w mieszkaniu Tymura Mindicza, czyli tego głównego bohatera tej afery, który miał być kuratorem tych wymuszania łapówek na kontrahentach Energoatomu. Problem polega na tym, że Mindicz był po pierwsze osobistym przyjacielem prezydenta Zełenskiego, Zełenski, i to jest udokumentowane, wielokrotnie bywał w jego mieszkaniu. Co więcej, oni mieszkają w jednym apartamentowcu w Kijowie. Oczywiście Zełenski tam raczej nie przebywał w czasie wojny, ale to jest mieszkanie, to jest blok położony bardzo blisko i biura prezydenta i całej tej dzielnicy rządowej, w związku z czym posłowie opozycji sugerują, że na tych nagraniach Zełenski również jest, że on tam również bywał, w tym mieszkaniu Mindlicza, w czasie, kiedy NABU już miało tam zainstalowany podsłuch. NABU twierdzi, że dysponuje 1000 godzin nagrań. To, co znamy, to jest w związku z tym ułamek całości. No i to, co jest na tych nieujawnionych częściach nagrań, to jest pytanie, którym żyje cała ukraińska klasa polityczna, dziennikarska, ekspercka i połowa ukraińskiego Facebooka.
Jak bardzo osłabiony politycznie wychodzi z tego Zełenski w tej chwili, bo ja też czytałam, że być może nie pojawi się nowy kierownik biura prezydenta, a tylko te zadania, które wykonywał Jermak, zostaną rozłożone na wiele osób. Do tego wszystkiego w negocjacjach pokojowych ma się pojawić Umierow, a Umierowie też się mówi, że może być podejrzany w tej aferze korupcyjnej.
Tak, to znaczy Rustam Umierow już uczestniczył w negocjacjach, tylko nie jako szef delegacji. Teraz rzeczywiście został powołany na szefa delegacji do kontaktów z Rosją i odwrotnie, ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją. Natomiast na nim też ciążą bardzo różne podejrzenia, które stają się coraz bardziej publiczne. To znaczy wychodzą na jaw różne machlojki również w resorcie obrony, które mogą doprowadzić ostatecznie do tego, że i on zostanie skompromitowany na tyle, że zostanie zmuszony do odejścia albo przez Zełenskiego, albo przez naciski zewnętrzne bądź wewnętrzne, czyli społeczne albo chociażby no, amerykańskie czy unijne. Więc stawianie na Umierowa jest rzeczywiście ryzykowne. Szef biura myślę, że się pojawi, tylko rzeczywiście może być tak, jak pani mówi, że będzie słabszy szef biura, a mocniejsi zastępcy. I w ten sposób de facto ten cały system kontroli nad instytucjami, spółkami Skarbu Państwa i tam, nie wiem, regionami będzie rozdzielony pomiędzy kilka osób, też w zupełnie nieformalny i jakby nieprzewidziany przez konstytucję sposób. To jest realne. Fakt, że tak długo trwa szukanie, że nie było tak, że Jermak się podał do dymisji tego samego dnia i tego samego dnia poznaliśmy jego następcę, świadczy o tym, że mimo wszystko ten system, że mimo wszystko Zełenski się spieszył, to znaczy, że nie przygotował tej wymiany, czyli że
wiedział, że na przykład tego dnia dojdzie do przeszukania.
Albo być może, albo ktoś, na przykład Stany Zjednoczone powiedziały mu dość. I bo jakby fakt, że nie nastąpiło po prostu przekazanie pałeczki naturalne, które jeszcze można by ubrać w jakieś takie okrągłe słowa, że Jermak tam już swoje zrobił i teraz przekazuje następcy, no świadczy o tym, że system sam został zaskoczony tą zmianą i że Zełenski sam nie planował tej zmiany w tym konkretnym momencie. Znamy parę nazwisk, które się pojawiały na jakby teraz spowiedzi u prezydenta, no ale ja myślę, że to jest za duża nisza, żeby słuchaczy naszych zamęczać tymi nazwiskami. Jak się pojawi szef, to będzie wtedy można ocenić, czy rzeczywiście jest tak, jak pani mówiła, że te nieformalne zadania zostaną rozdzielone. Ja myślę, że tak może być też, bo de facto częścią problemu jest samo to, że Jermak jako postać pełniąca niekonstytucyjny urząd miała tak wiele różnych nitek skupionych we własnych rękach. I być może Zełenski, jeżeli tam są jacyś w jego otoczeniu doradcy, którzy są w stanie powiedzieć, czy coś zrobił źle, co nie jest do końca pewne, ale być może, znaczy zdrowy system doszedłby do wniosku, że być może tutaj tkwił problem i rzeczywiście być może dałoby się jednak ograniczyć rolę przyszłego szefa biura prezydenta. To byłoby dobre w ogóle dla stanu, szczerze mówiąc, ukraińskiej demokracji, bo to, co przewiduje konstytucja, rozdział władzy nie do końca jest tożsame z tym, jaka jest rzeczywista jej hierarchia. Często i generalnie z winy w dużej mierze Jermaka.
To na koniec zapytam chyba o to, o co powinnam była zapytać na początku, to znaczy Jermak sam zrezygnował, czy został poproszony o zrezygnowanie?
Jego gorycz w tym cytacie, który pani wcześniej przedstawiła, świadczy o tym, że usilnie go poproszono o rezygnację, że to nie była rezygnacja taka sama z siebie. On jeszcze rzucił, że teraz, że idę na front, co spotkało się też generalnie z powszechną szyderą i będzie mu to wypominane przez lata. Już jest teraz porównywane z takim hasłem premiera z czasów rewolucji godności Arsenija Jaceniuka, czy w zasadzie jednego z liderów opozycji wtedy, no bo w czasie rewolucji godności on był w opozycji, który wyszedł na jednym z wieców i powiedział, że tam Janukowicz szykuje się na rozprawę, a oni są gotowi na wszystko, i zakończył to takim cytatem: jeśli kula w łeb, to kula w łeb. I ten patos tak kontrastował z jego nie tylko physis, ale też jakby z faktem, że to był polityk, a Ukraińcy mają generalnie mocno negatywny stosunek do polityków ogółem, że do tej pory Jaceniuk jest powszechnie nazywany w internecie kula w łeb. I ja myślę, że to idę na front może ciążyć się Jermakowi naprawdę jeszcze przez długie lata.
Bardzo dziękuję. Michał Potocki, Dziennik Gazeta Prawna, był naszym gościem. Państwa
dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa na przerwę w programie, a potem porozmawiamy o tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Wenezuela. If I pose and I thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there? Stare, will you kneel? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see, I dance till my feet bleed. I'm never gonna die.
widzenia.
No i witam Państwa po przerwie. Teraz, tak jak powiedziałam, będziemy zajmowali się Wenezuelą i Stanami Zjednoczonymi. Razem z nami pani profesor Joanna Gocłowska-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór, pani profesor.
Dzień dobry i dobry wieczór.
No, pojawiły się nowe informacje o tym, że Trump powiedział, że lada chwila w najbliższych dniach jednak dojdzie do jakiejś ofensywy lądowej, jak rozumiem, na Wenezuelę. No i pani zdaniem rzeczywiście Trump aż tak daleko pójdzie, że będzie prowadził wojnę w Wenezueli po to, żeby się Maduro pozbyć?
Rzeczywiście słyszymy coraz poważniejsze groźby ze strony Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli, co pozwala nam oczekiwać, że rzeczywiście jakoś w niedługim czasie, być może w ciągu następnych kilku dni, będzie uruchomiona jakaś poważna akcja militarna, nie tylko na wodach Morza Karaibskiego, tak jak do tej pory, ale że będą jakieś działania podjęte na terytorium Wenezueli. I to chyba z ostatnich wypowiedzi Donalda Trumpa można w jakiś sposób odczytywać, chociaż one są enigmatyczne. Donald Trump był pytany wielokrotnie o swoje plany wobec Wenezueli i zwykle wypowiadał się w taki sposób, że trudno było to później jakoś zinterpretować, czy na jedną, czy na drugą stronę. W każdym razie widzimy, że od tygodni trwa narastająca taka presja na reżim w Caracas i jednocześnie Stany Zjednoczone demonstrują swoją władzę na półkuli zachodniej. To jest też taka eskalacja ostrzeżenia wobec Nicolasa Maduro. No i chyba tutaj takie wrażenie obserwatorów o tym, że Stany Zjednoczone nieuchronnie zmierzają ku konfrontacji militarnej, no jest uzasadnione. Natomiast z tych ostatnich wypowiedzi i takich działań, które były podejmowane, na przykład wczoraj odbyło się zebranie Donalda Trumpa ze swoimi takimi najbliższymi doradcami do spraw bezpieczeństwa. Moim zdaniem wynika to, że tak naprawdę ta decyzja nie jest podjęta, albo że właściwie Donald Trump nie ma dobrego pomysłu, jak wyjść z tej sytuacji, dlatego że chyba wcześniej, podejmując takie działania, które chyba miały na celu po prostu przestraszenie Nicolasa Maduro, wymuszenie tego, aby on sam ustąpił, no one skończyły się w jakimś sensie fiaskiem. To znaczy nie udało się zmusić Nicolasa Madura, bo on w sposób pokojowy ustąpił. No i teraz jest pytanie, co dalej? Czy rzeczywiście ta interwencja jakaś militarna na terytorium Wenezueli będzie podjęta i w jakiej skali, jakie cele konkretnie będą obrane?
To ja może zacytuję tego Trumpa z dzisiaj, bo on dzisiaj powiedział tak, to jest informacja z CNN. Zapowiedział, że wkrótce Stany Zjednoczone rozpoczną ataki na cele w Wenezueli. I tu jest cytat, zaczniemy przeprowadzać te ataki również na lądzie, zapowiedział podczas posiedzenia gabinetu Donald Trump. Wiemy, gdzie oni żyją, wiemy, gdzie żyją ci źli i wkrótce rozpoczynamy akcję.
No i to jest taka wypowiedź, którą z kolei kontruje Maduro, który oskarża Stany Zjednoczone o prowadzenie kampanii terroryzmu psychologicznego. Więc to jest bezpośrednia takie jakby odpowiedź na to, że no, Nicolas Maduro, zdaniem Donalda Trumpa, prowadzi ten narkoterroryzm, prawda? Więc też jest szefem kartelu narkotykowego i to jest ten kartel, konkretnie kartel de los Soles, czyli kartel Słońca, skazany od kilku dni dosłownie jako zagraniczna organizacja terrorystyczna. I to jest chyba bardzo ważne, to jest pewna zmiana, która miałaby pozwolić Donaldowi Trumpowi podjąć taką decyzję o ataku na Wenezuelę, pomimo braku zgody kongresu, on w ogóle nie wystąpił o zgodę kongresu. Również takiej zgody prawdopodobnie by nie otrzymał, bo tu jest sporo wątpliwości prawnych, czy nie tylko prawnych, tak, ale również prawnych, czy takie działania no, miałby, powinien podejmować. I uznanie kartelu Słońc za taką właśnie zagraniczną organizację terrorystyczną pozwala Donaldowi Trumpowi no, na takie dość skomplikowane, ale jednak taką sztuczkę prawną, to znaczy wyjście z tej sytuacji, bo jeżeli uznaje, że Nicolás Maduro jest szefem tego kartelu i jest wobec tego też narkoterrorystą, a więc całe państwo, cały reżim no, może tutaj stać się po prostu celem ataku, dlatego że no, ta zagraniczna organizacja terrorystyczna jest w stanie konfliktu zbrojnego ze Stanami Zjednoczonymi. To miałoby pozwolić na podjęcie takiej akcji militarnej no właśnie bez zgody kongresu. No i tu oczywiście wiele osób zgłasza swoje wątpliwości, czy to jest właściwa ścieżka interpretacji, czy rzeczywiście można użyć sił militarnych Stanów Zjednoczonych do tego, aby zaatakować no de facto inne państwo bez zgody kongresu, bo kongres Stanów Zjednoczonych no jako jedyny jest w stanie tutaj w sposób no, zobowiązujący wydać ewentualnie taką decyzję o przystąpieniu do takiego konfliktu zbrojnego.
A nie ma pani wrażenia, że zanim zostanie rozstrzygnięty ten dylemat prawny, to po prostu Trump każe wypuścić jakieś rakiety albo spuścić bomby z samolotów i tyle będzie czekania na zgodę kongresu?
No i trochę to obserwujemy już, no bo tak naprawdę to od początku września właściwie następowało takie gromadzenie tam wojska. Najpierw to było kilka statków, tak później jest. Do tego dołączyły no całkiem pokaźne siły. Przecież tych żołnierzy zgromadzono 15 tysięcy. Niedawno dopłynął największy na świecie lotniskowiec. Tam jest zgromadzony cały arsenał samolotów, bombowców, również dronów i tak dalej, ale były podejmowane od samego początku działania no, wobec osób, wobec łodzi motorowych, no, takie, które miały na celu po prostu zabicie. I teraz jest też pewna sprawa, no, która trochę komplikuje tutaj te interpretacje, takie proste działania, które były podejmowane. I ona dotyczy 2 września, czyli tak samiutkiego początku w ogóle całej tej historii, która nosi zresztą kryptonim, już to jest Południowa Włócznia, to jest, zostało zaplanowane w jakiś tam sposób, tak, ale 2 września no, dzisiaj wiemy, że nastąpił atak na jedną właśnie z łodzi motorowych, została ona zniszczona, natomiast no, 11 osób, które znajdowały się na tej łodzi, domniemanych, jakichś tych osób na usługach karteli narkotykowych powiedzmy, czy tych osób, które zostały wynajęte przez kartel być może do tego, aby transportować jakieś ładunki, no zostało zabitych, natomiast 2 osoby przeżyły ten atak i gdzieś tam się przyczepiły jakiś resztek tej łodzi i właściwie no, zostały, tutaj został wydany powtórna komenda ataku, one zostały zamordowane.
Znaczy nawet headset miał powiedzieć wprost, zabijcie ich. Zabicie wszystkich.
Właśnie tutaj to jest cytowane, prawda? Zabić wszystkich. Że to było polecenie, które wydał sekretarz obrony Pete Hegseth i no, kładzie się to cieniem jednak na tej całej akcji. Czy rzeczywiście no, chodzi o mordowanie osób bez no, możliwości obrony, bez podejmowania jakichś procesów i bez udowodnienia, że tam faktycznie były ładunki, narkotyków, że to byli, no, że to były osoby, które współpracowały z tymi kartelami, bo tego nie wiemy. Bo tego nie wiemy i są też jakby takie doniesienia, że przynajmniej część tych łodzi zniszczono do tej pory chyba 21, zamordowano ponad 80 osób w ten sposób. No, część tych łodzi być może, że wcale nie służyła do transportu narkotyków. No więc tu nie ma żadnego, prawda, że jakiegoś postępowania sądowego, jakiejś takiej ścieżki legislacyjnej, po prostu jest strzelanie. I teraz jak sobie na to trochę popatrzymy tak głębiej, no to prawda, do tej pory zupełnie inaczej Stany Zjednoczone postępowały, więc to jest jakby zmiana w ogóle paradygmatu, bo wcześniej to jednak starano się zaaresztować no, domniemanego przedstawiciela tych karteli. No i przeprowadzić postępowanie sądowe i potem ewentualnie skazać. I jak sobie przypomnimy, to nawet ci najwięksi bossowie przecież tych karteli narkotykowych, El Chapo, którzy mają na swoim sumieniu naprawdę no, takie przerażające grzechy i kierowanie autentycznie no, ogromnymi organizacjami przestępczymi, to zostali skazani na ileś tam lat, prawda, ale nikt z nich nie został zamordowany. No i teraz, czy tym osobom, które ewentualnie no, są wynajęte przez te kartele, może współpracują, może wcale nie, może są rybakami, czy im nie przysługuje podobna jednak ścieżka, że powinny być jednak aresztowane i powinny móc liczyć po prostu na jakiś proces. Więc to są wątpliwości, które się pojawiają. Ale też już, skoro mówię o wątpliwościach, to jeszcze tutaj dorzucę jedną bardzo poważną. Mianowicie, tak, jaki jest cel tego wszystkiego, prawda? I co potem?
No, no właśnie.
Tutaj musiałoby się zastanowić, no bo jakby jest możliwy atak na terytorium Wenezueli. I to być może no, z tych ostatnich działań, jakichś wypowiedzi możemy wnioskować, że jest podjęta decyzja, może jest taki plan, żeby rzeczywiście jakieś cele, prawdopodobnie chodzi o cele wojskowe na terenie Wenezueli, być może jakieś niewielkie lotniska, jakieś pasy startowe, jakieś miejsca, które mogą być używane również przez kartele narkotykowe, może przez wojsko również, prawda, bo to jest jakby oni współpracują bardzo jasno, że może mogą być skierowane tam jakieś rakiety. Myślę, że to jest kolejny krok, który może tutaj w ciągu najbliższych dni się pojawić. Tylko czy to doprowadzi faktycznie do tego, aby Nicolás Maduro sam ustąpił? A jeżeli nie, no to co dalej? Czy następnym krokiem miałoby być po prostu skierowanie tych rakiet no, w kierunku Pałacu Miraflores? Prawda? I mordowanie rzeczywiście no, ludzi, którzy tam przebywają. No, no, w domyśle tutaj faktycznie Nicolasa Maduro i jego najbliższe otoczenie, no ale przecież prawdopodobnie nie tylko.
Miami Herald, tu znowu wejdę pani w słowo. Miami Herald twierdzi, że w jednej z tych rozmów telefonicznych między Trumpem i Maduro prezydent Stanów Zjednoczonych postawił Maduro ultimatum. Możesz ocalić siebie i najbliższych, jeżeli natychmiast opuścisz kraj. Na co Maduro miał odmówić i postawił swoje warunki. Immunitet od ścigania i zachowanie kontroli nad siłami zbrojnymi. Nie dostał na to odpowiedzi. No więc może panowie będą negocjować jakoś warunki, żeby Maduro odszedł. Czy on w ogóle no, widzi pani u niego i czy coś z prasy wenezuelskiej można wyczytać, że tam się dzieją jakieś takie ruchy, jakoby Maduro się przygotowywał do ucieczki z kraju?
No, z prasy wenezuelskiej to wyczytamy tylko to, co jest po myśli prawda, samego reżimu i stąd trudno jest wnioskować, co faktycznie się dzieje. Natomiast rzeczywiście taka rozmowa, no przynajmniej jedna w ostatnich dniach, tydzień temu była przeprowadzona, tak wiemy to dopiero po pewnym czasie, więc to tak, nie było relacjonowane na bieżąco, co też jest znamienne, prawda, bo gdyby była to jakieś pozytywne rezultaty, no z pewnością by się obie strony tutaj pochwaliły po swojemu. Natomiast taka rozmowa się odbyła i wydaje mi się, że to też pokazuje tutaj na pewne trudności. Dlatego, że bardzo jasno widać, że Nicolás Maduro stawia warunki, które nie mogą być zaakceptowane. No bo on na przykład chce pozostawić sobie kontrolę nad siłami zbrojnymi.
No może to jest tylko taki wybieg taktyczny, że tak powiem, negocjacyjny, że to odpuści, jak już mu dadzą ten
immunitet. Ale jak sobie popatrzymy, no były takie przypadki, na przykład w Nikaragui, że do tego doprowadzono. No więc mówię, no skoro tak, to ja też tutaj chciałbym taką kontrolę zachować. Wskazuje też są takie doniesienia na swoją wiceprezydentkę, Delcy Rodriguez, aby ona jakby przejęła tę kontrolę, była tutaj na czele całego państwa, no do czasu tam jakichś następnych wyborów, nie wiadomo kiedy. I tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które nie mogą być zaakceptowane. I wydaje mi się, że to wskazuje też na pewną strategię Nicolasa Maduro, który gra na czas, który mówi, no dobrze, to jeszcze sobie porozmawiajmy, to jeszcze sobie ponegocjujmy, to jeszcze, a może się, prawda, w jakimś innym państwie, gdzieś tam na neutralnym gruncie możemy się spotkać i jeszcze rozmawiać, tak? Ale to trochę tak naciąga już Donalda Trumpa, jego cierpliwość, no nie jest to człowiek o złoty, tak, akurat do tej cnoty cierpliwości tutaj u niego chyba nie obserwujemy, a więc to specjalnie jakoś nie działa w tym układzie. No i się okazuje, że Donald Trump chyba liczył na to. Ja myślę, że takie też były jego wrażenia po rozmowie z Marią Coriną Machado, a więc z tą taką opozycji, która została uhonorowana niedawno we wrześniu pokojową Nagrodą Nobla i która bardzo blisko chyba współpracuje z administracją Donalda Trumpa, że miał takie wrażenie, że uda się zmusić Nicolasa Maduro do odejścia, do ustąpienia, do takiej pokojowej ścieżki, która byłaby przecież no najlepszym rozwiązaniem. I wiemy, że Wenezuelczycy no chcą odejścia Nicolasa Maduro, więc tutaj w takim momencie prawdopodobnie no sam Donald Trump i jego otoczenie mogłoby liczyć na to, że Wenezuelczycy po prostu no, wystąpią na ulicę, również wojsko być może no, zwróci się przeciwko reżimowi, no i wszystko się rozwiąże jakoś tak bez konieczności no, kierowania tych rakiet no, w kierunku po prostu lądu wenezuelskiego. Okazuje się, że to jest chyba coraz mniej prawdopodobne. Na pewno Nicolás Maduro rozważa sobie różne opcje, ale wydaje mi się na dzisiaj, że on jednak uważa całą tę sytuację za blef. Myśli, że Donald Trump no, nie jest gotowy zaatakować. Oczywiście, że są przygotowania, że są jakieś takie wystąpienia Nicolasa Maduro, no, gdzie on krytykuje, no, mówi właśnie o tym, że to jest nowy kolonializm, prawda, oskarża Donalda Trumpa i tak dalej, jakby mobilizuje tych Wenezuelczyków wokół siebie, no, też jest w tym dobry. Natomiast czy on rzeczywiście jest w stanie w tej chwili ustąpić? No tutaj mamy poważne też wątpliwości i kluczowa jest postawa wojska, które do tej pory przecież stało po stronie reżimu. I to mało jest powiedzieć, że po stronie reżimu stoi wojsko. To wojsko jest częścią tego reżimu. To jest tak przeniknięte, jakby dwie formacje, dwie części tego państwa w zasadzie tworzą jedną sieć powiązań. To już od czasów Ugona Chavesa, czyli przez ostatnie ćwierć wieku w zasadzie były budowane takie ścisłe powiązania, no właśnie po to, żeby wzmocnić tę władzę i jakby związać wojsko z reżimem. I wysocy generałowie są częścią po prostu tego aparatu reżimowego. Oni wszyscy są też bardzo ściśle związani z całym tym narkobiznesem. Czerpią z tego ogromne korzyści. To są wszystko osoby, które są bardzo mocno w tym umoczone, powiem w cudzysłowie. I dlatego to nie jest taka kwestia tylko ewentualnego odejścia Nicolasa Maduro. On sam jest zakładnikiem tej sytuacji, ale też wszyscy dookoła niego mówią sobie, hej, ale przecież ja też w tym jestem. I teraz, gdyby doszło do jakiegoś przewrotu, prawda, do obalenia Nicolasa Maduro, do tego, żeby on po prostu ustąpił, wyjechał sobie, znajdując jakieś przyjazne miejsce, gdzie mógłby przeczekać, czy po prostu tą emeryturę zasłużoną się udać, to rozważa różne miejsca, tak? Że to może być Rosja, czy
Kuba, a może Budapeszt.
No dokładnie, więc tu na pewno się zastanawia nad tym. Ale tam przecież jest mnóstwo osób, które sobie mówią, ale przecież ja też jestem częścią tego reżimu, prawda? I czy wobec mnie nie będą kierowane potem jakieś zarzuty, czy ja za to nie poniosę odpowiedzialności, bo ja przecież też w tym działam, przecież też w tym narkobiznesie jestem, przecież też czerpię z tego korzyści, przecież też zabijałem ludzi albo wydawałem rozkazy, prawda? Bo mnóstwo osób zginęło na ulicach Caracas i innych miast i mnóstwo też mamy więźniów politycznych, część z nich była torturowana, część była zmuszona do wyjazdu i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest cała sieć taka powiązań i teraz gdyby ktoś był skłonny do tego, żeby Nicolasa Maduro wystawić, prawda, i uzyskać tę ogromną przecież nagrodę, 50 milionów dolarów, która jest wyznaczona za głowę Nicolasa Maduro, to już by to się wydarzyło. Prawda? Do tej pory no, nikt się skutecznie nie połakomił na to i w zasadzie wszystkie osoby, które gdzieś tam blisko Nicolasa Maduro są, one uznają, że bardziej im się opłaca jednak teraz trwać przy nim. I nie wiemy oczywiście, na ile głębokie są te powiązania. Czy może jednak w momencie takiego zagrożenia bezpośredniego, gdy te rakiety by tam gdzieś jednak trafiały w jakieś cele wojskowe, powiedzmy najpierw, na ile to wojsko będzie wciąż skłonne wspierać reżim, bo jest częścią tego reżimu, a na ile jednak część tego wojska, czy wszyscy, może uznają, że to już jest ten moment, żeby po prostu się wycofać, poddać i tak dalej. I jeszcze jeden aspekt mi się tu bardzo istotny, bo nie chodzi nie tylko o wojsko. W Wenezueli jest bardzo dużo różnych grup militarnych, paramilitarnych, byłych partyzantów kolumbijskich, którzy tam znaleźli sobie wygodne miejsce, uzbrojonych grup mniej czy bardziej wspieranych przez reżim, czy przynajmniej czerpiących korzyści z tej całej sytuacji. Oni dysponują ogromną ilością broni. To nie jest pod żadną kontrolą. I im nie zależy na tym, żeby była zmiana reżimu. Oni w momencie, nawet jeżeli Nicolas Maduro odejdzie, to oni przecież nie powiedzą, no dobra, no to my teraz się rozbrajamy, oddajemy broń i już jesteśmy grzeczni. Prawda? To jest ich sposób na życie. I właśnie powiązanie też z tym całym narkobiznesem, który, powiedzmy sobie szczerze, to jest tylko część całej tej historii, bo akurat Wenezuela nie produkuje narkotyków. Praktycznie nie. Prawda? To jest Kolumbia, która produkuje kokainę. Tam są szlaki transportowe przez Wenezuelę, owszem, ale powiedzmy, że do Stanów Zjednoczonych szacunki są takie, że najwyżej to jest 5% całych tych kokainy, która trafia do Stanów Zjednoczonych, to przechodzi przez Wenezuelę. Więc to właściwie nie o to chodzi. To jest tylko jeden z pretekstów, bardzo wygodny dla Donalda Trumpa, używany do tego, aby zaatakować ewentualnie tę Wenezuelę. I kolejnym wyjaśnieniem to jest oczywiście potencjalne wykorzystanie bardzo bogatych zasobów, które tam są. To nie tylko chodzi o ropę naftową, gaz ziemny, złoto, diamenty, ale też różne pierwiastki ziem rzadkich i tak dalej, i tak dalej. Tutaj chodzi też o zagwarantowanie na przykład dostępu dla biznesu amerykańskiego, bo lepiej jest mieć pod gdzieś tam blisko kraj zaprzyjaźniony, z którym można robić interesy i tam sobie, prawda, budować tę współpracę, a przy okazji też bardzo intensywne zaangażowanie Chin, również Rosji, ale przede wszystkim Chin, Wenezueli i Iranu, któremu też Wenezuela sprzedaje różne pierwiastki, co Stany Zjednoczone mocno denerwuje, prawda? No to jest też część tej gry. Więc Wenezuela jest tutaj atrakcyjnym bardzo miejscem, które Stany Zjednoczone chętnie widziałyby pod swoją kuratelą, tak? Ale to taka zmiana reżimu wymagałaby też od Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie ogromnego zaangażowania, bo to nie jest jeden moment i już hop, mamy demokrację. Prawda? Tylko to będzie bardzo długotrwały proces. Ja myślę, że jeżeli dokona się to w sposób pokojowy, będzie dużo, dużo lepiej dla wszystkich.
Tak, byłoby dużo lepiej dla wszystkich właśnie, pod warunkiem, że to się tak odbędzie i że Trump nie chce bardzo w tej chwili podnieść swoich sondaży, które lecą na łeb na szyję, a tak zaatakuje i powie, że walczy z narkomanią w Stanach Zjednoczonych.
Ale zgodny pretekst, tak, prawda? Tak, i dobrze to brzmi.
Ale to już jest na inną opowieść, bo już gdzieś nam się czas skończył. Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor
Joanna
Kocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę. Mikołaj Tyczyński już jest w blokach startowych, więc oddaję mu fotel. Życzę państwu miłego wieczoru z Radiem Nowy Świat. We don't stop, but the time do. Love is in another life, let me remind you. Look back, see me behind you. When it feels good, you don't have to try to. And if you say so, if you say so, then let's go. I know you're all that I want is in to match you. What do I gotta do to get you? On the back of my motorbike, switch lanes, 29, ooh, it's whatever you like. Ooh, on the back of my motorbike, write your name in the sky. Ooh, it's whatever you like. We can ride. Get you.